Dzień dobry, ja mam na imię Krystian, a to jest podcast Literacki Pierwsze Zdanie, czyli podcast, w którym niezmiennie opowiadam o książkach. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, że ten mój początek tego podcastu już się robi trochę monotonny i że powinienem stworzyć sobie taki muzyczny akcent, który może by zaznaczał początek podcastu i byście wiedzieli jako słuchacze, że to jest właśnie początek, albo też powinienem stworzyć taki akcent muzyczny w środku. Kiedy nie będę wiedział, co powiedzieć, wtedy będę wstawiał właśnie taki jingle, który wtedy powie wam, że oho, on tu nie wiedział, co powiedzieć. Coś pewnie tam za bardzo poszalał z tym procesem myślowym. Jeżeli jesteście uzdolnieni muzycznie, to ja zapraszam do współpracy, oferuję nic, ale za to można naprawdę sprawdzić swoje umiejętności, sprawdzić swój talent. Ja jako tutaj krytyk mogę wam ocenić wasz talent, chociaż na pewno macie cudowne talenty, ale jeżeli potrzebujecie takiej oceny waszych dżingli, jeżeli jesteście twórcami dżinglów do podcastów, to ja zapraszam. I tak w ogóle to chciałem zapytać, czy jak jest taki grudzień, prawda, koniec roku, jest ciemno, zimno i dosyć nieprzyjemnie, jeżeli nie jesteście, prawda, miłośnikiem albo miłośniczką zimy, no to czy wam się chce czytać wtedy bardziej czy mniej? I ja mam takie wrażenie, że już jestem chyba za stary, żeby oceniać, w jaką porę roku mi się czyta lepiej lub gorzej. Kiedyś jeszcze tak miałem, że na przykład w wakacje mówiłem sobie, o wakacje, nareszcie sobie nadrobię wszystko to, co trzeba przeczytać i to sobie przez cały rok do czytania zostawiałem. Ale teraz tak sobie myślę, że już jestem stary pryk i tak się wyćwiczyłem w takim czytaniu, że coś, no tutaj, prawda, się chapsnie książkę w autobusie, tutaj się po szkole, tu trzeba coś po zajęciach, prawda, przeczytać. I ja już tak nie wiem, te pory roku w ogóle na mnie nie oddziałują, ale smutne życie się zrobiło, o nie. Tak sobie myślę oczywiście. Ale jeżeli wy na przykład w tym okresie grudniowym czytacie więcej, to ja się cieszę, że na was jeszcze takie pory roku działają. I też się cieszę, że na przykład w święta można sobie więcej przeczytać, jeżeli oczywiście też na was ten okres świąteczny tak oddziałuje, okres przerwy od zajęć, szkoły i tak dalej, to ja też się bardzo cieszę. Jak widzicie, bardzo odwlekam rozpoczęcie tego odcinka, mianowicie będę mówić dzisiaj o książce Ludzie na drzewach i ona nie jest dosyć przyjemna. Ale powiedzieć o niej trzeba, tak sobie stwierdziłem. Jakby nie byłoby mnie tutaj w tym odcinku, gdybym nie przeczytał Małego Życia, czyli drugiej książki tej autorki, więc ostrzegam od razu, że oczywiście nie będzie spoilerów, ale w tym odcinku podcastu lawirujemy pomiędzy Małym Życiem, a pomiędzy Ludźmi na drzewach. Jeżeli czytaliście obie, jedną z tych książek, na pewno będzie wam łatwiej zrozumieć, o czym będę mówić tutaj. Jeżeli nie czytaliście, to ja postaram się tak mówić, żeby i tak było łatwo, chociaż ja tak mówię, czasami jest mnie ciężko zrozumieć, co nie jest najlepszą cechą, jeżeli chce się prowadzić podcast o literaturze, ale my się tutaj wszyscy uczymy, prawda? Nikt nie jest idealnym podcasterem, a poza tym kto by chciał słuchać idealnych podcasterów? Takie jest moje zdanie. Myślę, że warto też zaznaczyć, że Ludzie na drzewach są książką chronologicznie pierwszą, natomiast Małe Życie już kolejną. Z tym, że Małe Życie jest o wiele bardziej popularne właśnie w Polsce i wśród moich znajomych też większość czytała Małe Życie, natomiast po Ludzi na drzewach zazwyczaj sięgają te osoby, którym właśnie Małe Życie się podobało. Stąd też ja tutaj, to już taki, tak wyjawię wam taką tajemnicę, że mi Małe Życie się podobało. O czym jeszcze będę mówić później, bo to nie jest tak, że podobało mi się i kropka. Ale tutaj jeszcze mam taką dla was ciekawostkę, o której powiedziała mi dzisiaj Klaudia, ale Klaudia tej informacji nie wymyśliła i powiedziała mi gdzie o niej usłyszała. I usłyszała o niej w premierze Pisma. czyli magazynu Pismo, który ma jakby swoje właśnie swoje premiery, tworzy w postaci podcastów, w postaci rozmów, których można posłuchać. I tam pan, jeden właśnie gość dyskusji w najnowszym właśnie odcinku o rodzinie, gdzie był temat właśnie tego, że my czasami jakby rezygnujemy ze swojej prawdziwej rodziny, w sensie biologicznej, i bardziej związujemy się z przyjaciółmi, tworząc z nimi właśnie taką relację, która ma zastąpić nam rodzinę. Właśnie nawiązywał do tego, do tej informacji, nawiązywał do tego, że małe życie, poza oczywiście Stanami, jest najbardziej popularną książką w Polsce. I co to świadczy właściwie o nas i jak można połączyć te informacje? To jest bardzo ciekawe i ja dziękuję właśnie Klaudii za te informacje. Ona na pewno się ucieszy, że tutaj ta informacja została wykorzystana, że jej słowa jakby nie ulatują w eter. A jakby też dziękujemy premierze Pisma i magazynowi Pismo za to, że taką informacją się podzieliło. Tak, to był ten wstęp taki do naszych dalszych rozmów. Głównym tematem jednak tego odcinka będzie ta debiutancka powieść Ludzie na drzewach. Jakby od tej książki wychodzimy. Natomiast małym życiem będziemy się posiłkować, kiedy zajdzie taka potrzeba lub możliwość. Jakby zrobimy sobie też takie małe porównanie, tak myślę. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o Ludziach na drzewach, chcę zaznaczyć też, że ta książka porusza dosyć nieprzyjemne tematy, więc jeżeli w pewnym momencie wywoła was to jakiś dyskomfort lub po prostu poczujecie, że to nie jest dla was i słuchanie o takich rzeczach nie wywołuje was jakiejkolwiek może nieprzyjemności, ale po prostu wam to przeszkadza, to nie słuchajcie dalej i nic się nie stanie absolutnie. Będą kolejne odcinki, gdzie książki będą, myślę, przyjemniejsze i wtedy usłyszymy się znowu. Także to było takie małe ostrzeżenie. Głównym tematem tej powieści jest bowiem taki konflikt, myślę, pomiędzy osiągnięciami danego człowieka a złymi czynami, które popełnia. Bowiem mamy historię naukowca, który jest laureatem Nagrody Nobla, więc wydaje mi się, że nie można już lepiej tutaj, lepszej nagrody wygrać, ale też jest oskarżony o przemoc seksualną wobec dzieci. I mamy takie pytanie, które mamy nadzieję, że w trakcie powieści się wyjaśni, czy właśnie główny bohater tego dokonał, w sensie czy te wszystkie osiągnięcia naukowe to są jego zasługi, ale też czy złe rzeczy, które popełnił, tak naprawdę popełnił. Więc myślę, że ta powieść jest na pewno zagadkowa i na to wpływa także fakt, że mamy tutaj dwa głosy w tej powieści, w tej konstrukcji, bowiem mamy głównego bohatera i przyjaciela głównego bohatera. Także ten przyjaciel nakreśla nam wstęp, nakreśla tak jakby sytuację teraźniejszą i wprowadza nas do wspomnień głównego bohatera, które jakby przechodzą linearnie od początku, od dzieciństwa do właśnie teraźniejszości. Nie jest jednak tak, że ten przyjaciel głównego bohatera nakreśla wstęp i znika. On pojawia się w przypisach, w trakcie całej powieści, gdzie mamy właśnie te wspomnienia. Przyjaciel głównego bohatera czasami wtrąca jakieś swoje wyjaśnienia, nakreśla, że może było inaczej, a może nie. Trochę też dopowiada o niektórych bohaterach, kim są, dlaczego tam się pojawili. I też mamy taki zabieg, który jest dosyć zagadkowy. On, co też zaznacza na początku, usuwa pewne fragmenty. Także my, jako czytelnicy, wiemy, że tutaj jest taka ingerencja i nie wiemy dlaczego, czemu ona ma służyć. Oczywiście dodaje takiej zagadkowości i tworzy właśnie tajemnicę wokół głównej postaci. W opisie książki, tutaj gdzie mamy recenzje takie krótkie, możemy przeczytać, że mamy do czynienia z bohaterem fascynującym, acz wstrętnym. I ja się chętnie zgodzę z tym, że ten bohater jest naprawdę wstrętny, ponieważ czasami czytając to, co on do nas mówi i czytając jego opinie na przykład o innych ludziach, na przykład o kobietach, możemy się nieźle zdenerwować, tak to ujmę, bo ja miałem taką ochotę naprawdę czasami odłożyć tę książkę, już nie wracać, nie interesowało mnie, co się z tym bohaterem stanie, zwłaszcza, że przez całą powieść on naprawdę dzieli się z nami z skrajnymi opiniami na temat życia i społeczeństwa. Czasami wydają się one tak skrajne i tak niedopasowane może do tego, kim bohater jest, bo w końcu jest naukowcem i w końcu jest też osobą uczoną, więc moglibyśmy się spodziewać trochę więcej na przykład otwartości, na przykład więcej zrozumienia dla drugiego człowieka, ale rzeczy, które zdarza mu się wypowiadać lub też myśleć, naprawdę wydają się nierealne. Tutaj porównałbym właśnie tę książkę z Małym życiem, ponieważ często spotykam się z taką opinią, że Małe życie jest bardzo oddalone od rzeczywistości, że tam dzieją się takie rzeczy, że czytelnik nie ma możliwości się w ogóle wczuć w to, co tam się dzieje, nie ma możliwości też w jakiś sposób nawiązać emocjonalnej więzi z bohaterem, ponieważ on jest zupełnie oderwany od tego realnego świata. Po części wydaje mi się, że też w Małym życiu taki był zamysł tej powieści, żeby ona była nagromadzeniem takich niezbyt przyjemnych wydarzeń, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ja myślę, że jeżeli ktoś czytał Małe życie, to teraz się pewnie z tego śmieje, jak ja to ująłem, ale no tak. Wydaje mi się, że Małe życie z zamierzenia było odrealnione. Natomiast w przypadku Ludzi na drzewach ja nie widzę zupełnego powodu nawet, żeby tak kreować bohatera. Tym bardziej, że już sam taki konflikt pomiędzy tym, że on jest uczonym, że on jest laureatem Nagrody Nobla i że jest wybitną jednostką w nauce i wobec tych rzeczy, których dokonał, tych złych rzeczy, o które jest oskarżony, to już jest ciekawe dla czytelnika. Nie potrzebujemy aż tak oderwanej od rzeczywistości kreacji. Może jedyne, na czym zależało autorce w tym przypadku, to żeby wywołać właśnie te skrajne emocje u czytelnika, te emocje obrzydzenia i tak dalej, co w sumie w Małym życiu na przykład też widzimy, że tam tymi samymi, myślę, narzędziami ona się posługuje. Jeżeli będziecie czytać Ludzi na drzewach, to na pewno musicie się przygotować na, myślę, że zdenerwowanie i trochę na oburzenie, tak ogólnie rzecz biorąc oburzenie, zwłaszcza jeżeli jesteście kobietami, to tutaj bohater po prostu leci z całym arsenałem, myślę, i nie daje odpocząć tym kobietom w ogóle. Mam też taką myśl, że ja tę książkę przeczytałem już tydzień, myślę, mija odkąd właśnie skończyłem, kiedy nagrywam ten odcinek. I ja do tej pory nie wiem, co autorka chciała nam tutaj przekazać, ponieważ to, czym ta książka się reklamuje, czyli w cudzysłowie reklamuje, czyli tym konfliktem pomiędzy dokonaniami jednostki a zbrodnią, uważam, że to nie jest główny temat tej książki i on nawet za bardzo się nie wychyla tutaj naprzód. Uważam, że głównym tematem Ludzi na drzewach jest zdecydowanie nauka i to, w jaki sposób człowiek wykorzystuje naukę do własnych celów, do zysku, do tego, żeby zdobywać władzę, do tego, żeby kontrolować innych ludzi. Co też wiąże się z drugim dużym tematem tej powieści, czyli z kolonializmem, bo tutaj myślę, że mamy dosyć mocny komentarz na temat kolonializmu, na temat tego, jak biały człowiek wykorzystuje inne ludy. Myślę, że też tego, w jaki sposób postrzegamy właśnie takie cywilizacje z tego naszego punktu cywilizacji rozwiniętej, posługującej się nauką i tak dalej. To chyba w tej książce podobało mi się najbardziej, właśnie poruszenie tych tematów. Zwłaszcza, że to nie będzie spoilerem, ale na pewno ta książka ukazuje właśnie mroczną stronę nauki i to wykorzystywanie i tak dalej. Więc myślę, że to jest na pewno ważne, żeby o takich rzeczach mówić, pisać. Więc nie będzie kłamstwem, jeżeli powiem, że bardziej obchodziła mnie właśnie ta część fabuły związana z właśnie z kontaktem naukowców z społecznością, niż jakby te losy głównego bohatera i ta cała tajemnica z nim związana. Też bardzo mi się podobało, w jaki sposób autorka nakreśla tę społeczność w Ludziach na drzewach i opisuje lud, który tak naprawdę jest fikcyjny, ale w taki sposób, że my naprawdę możemy w to uwierzyć. I z bardzo dużymi szczegółami opisywane są właśnie wierzenia, rytuały, to jak ci ludzie wyglądają, to jak żyją, jakimi narzędziami się posługują, na przykład jak wyglądają ich domy, jak wygląda ich codzienne życie, i to naprawdę było bardzo ciekawe. Też zaskoczyło mnie to, z jaką szczegółowością jest opisany ich język. Tu jest bardzo dużo w tej powieści nazw własnych, na to też trzeba się przygotować. I tu też możemy porównać to z małym życiem, gdzie właśnie małe życie mogłoby się odgrywać w każdym wielkim mieście na świecie. Tam nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, gdzie bohaterowie mieszkają, tak mi się wydaje, na to, jak wygląda ich życie. I też nie czuć aż tak wielkiego klimatu po prostu tego, gdzie ta powieść się rozgrywa. Ludzie na drzewach w ogóle wydają mi się być bardzo przeciwni małemu życiu. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi, bo to może dziwnie brzmieć, ale tak jak małe życie zdecydowanie przyciągnęło mnie tą właśnie sferą emocjonalną, tym jak bardzo angażuje czytelnika w życie bohaterów, tym jak też wielką krzywdę potrafi zrobić czytelnikowi, bo my jednak, my jako osoby, którym spodobało się małe życie, nie potrafimy chyba przejść obojętnie wobec nawet cytatów z tej książki, bo od razu nam się przypomina to, co się tam wydarzyło i tak dalej. I ja na przykład bardzo emocjonalnie podchodzę do tej książki, mimo że uważam, że Małe Życie nie jest wybitną książką. Jest taką dobrą, na czwórkę minus, coś takiego bym powiedział, ale przez to, jak wielki miała wpływ na mnie i jak właśnie na tę emocjonalną sferę, to właśnie nie potrafię jej ocenić obiektywnie. Natomiast w drugiej książce, w Ludziach na drzewach, bardziej bym się skupił na tym, jak właśnie skonstruowany jest świat przedstawiony i na tym, jak niewielki wpływ emocjonalny miała na mnie ta książka, ponieważ no, pomimo tego, że zakłada tutaj wielką tajemnicę i ta tematyka może wydawać się bardzo intrygująca, to jakoś nie związałem się za bardzo powieścią. Może to też dlatego, że właśnie ten bohater główny z Ludzi na drzewach jest tak okropnym bohaterem, który w ogóle nie przekonuje nawet swoimi tymi negatywnymi cechami. Bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o bohaterach, o konstrukcji bohaterów, że my, prawda, lubimy też tych negatywnych, to tutaj mam wrażenie, że nie da się go polubić i to jest aż tak doprowadzone do skrajności, że jest wadą tej powieści. I myślę, że można było trochę dać mu więcej jednak życia i trochę więcej pozytywnych cech, żeby mieć trochę większy kontakt z tą powieścią, żeby bardziej się w to wczuć. Tak więc tak, Małe Życie i Ludzie na drzewach są dla mnie powieściami zupełnie przeciwstawnymi. W Małym Życiu to głównie emocje grają pierwsze skrzypeczki. Trochę mniej ta konstrukcja świata i praca włożona w to, chociaż to też może nie być zbyt sprawiedliwą oceną. ale w Ludziach na drzewach zdecydowanie intryguje głównie światem przedstawionym i ja wobec tego świata przedstawionego nie mam żadnych większych zastrzeżeń. I gdy tak myślę sobie o tych dwóch powieściach, to mam wrażenie, że my jako czytelnicy trochę błędnie podchodzimy do nich i myślimy o nich jako o powieściach realistycznych, bo jednak autorka te swoje światy tak tworzy i tych swoich bohaterów też tworzy w bardzo, myślę, symboliczny sposób, chociaż to nie jest tak do końca, że one są po to stworzone, ale one na pewno nie są realne. To do tej myśli dążę, że one nie są w żaden sposób realne i przez to niektórzy, którzy właśnie sięgają po te powieści, mogą czuć się zawiedzeni i mogą czuć, że te powieści są zupełnie złe i dlaczego w ogóle ludzie się nimi zachwycają. Także jeżeli nie czytaliście ani Mojego życia, ani Ludzi na drzewach, to na pewno nie myślcie o tych książkach jako o powieściach realistycznych. Poruszane są realne problemy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W Małym życiu to zdecydowanie takie problemy natury psychicznej, czyli depresja, samookaleczanie się i wszystko, co się z tym wiąże, z depresją. Natomiast w Ludziach na drzewach powiedziałbym, że głównym tematem jest właśnie kolonializm i też etyka związana z nauką, związana z cywilizacją i też właśnie z postępem, który towarzyszy cywilizacji. Ale tak już na koniec, tak stwierdzam sobie po prostu, że nawet jeżeli te książki nie są idealne, bo nie są, to warto po nie sięgać, głównie dlatego, że poruszają, myślę, że dosyć ważne tematy i robią to w sposób raczej pozytywny niż negatywny, więc dlaczego by nie zapoznać się właśnie z nimi? Nawet jeżeli nam się nie spodobają, to może będą początkiem jakiejś dyskusji albo po prostu zmiany myślenia o takich sprawach jak w przypadku Mojego życia depresja, czy w Ludziach na drzewach etyka i rozwój cywilizacyjny. Więc myślę, że kończę ten podcast z taką myślą i z takim podsumowaniem, że nawet jeżeli te książki nie są idealne, to jednak warto się z nimi zapoznać i do tego Was zachęcam, żeby je przeczytać. Ja zawsze zachęcam w ogóle do czytania, więc to myślę nie jest żadne zaskoczenie. Więc możecie się spodziewać tego, że zawsze będę po prostu zachęcać do czytania danej rzeczy. Tak. Dzięki, że słuchaliście tego odcinka i widzimy się w, mam nadzieję, niedalekiej przyszłości, może jeszcze w tym roku, a jeśli nie, to w następnym pięknym 2020. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa i dobranoc i do widzenia.